Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek 22 lipca, Ewedel dawniej, a potem znowu Ewedel. Witamy, zapraszamy serdecznie. Mariusz Tałekowski audycję zrealizuje, Janusz Wilczyński przy mikrofonie, a Sławek Orlik jak zwykle jest wydawcą programu. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy, telefon czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli fizycznie albo online na imprezie, na festynie na rzecz Adasia Orlika nad jeziorem Miedwie w Morzyczynie na plaży. Bardzo, bardzo dziękujemy, bo udało się zebrać do puszek 16 024 zł, a przez internet 3284 zł. Razem 19 300 zł na leczenie Adasia Orlika. Przypomnę, Adaś ma zdiagnozowaną dystrofię mięśniową Duchenne. Choroba degraduje mięśnie. Ratunkiem dla Adasia jest eksperymentalna terapia w Stanach Zjednoczonych, terapia genowa. Trzeba zebrać 15 milionów złotych. Zbieramy. Mamy już grubo, grubo ponad milion i będzie jeszcze więcej. Za wszystkie wpłaty dziękujemy i polecamy tym, którzy chcieliby wspomóc. Są u nas na wybrzeżu, w czasach, na wakacjach. Się pomaga / Adam Orlik. 7 minut po godzinie 12. W ten weekend były korki z i nad morze. Szczególnie na przykład w sobotę były bardzo duże utrudnienia spowodowane właśnie nawałem samochodów jadących z nadmorza i nad morze na węźle Kijewo chociażby. I dalej w stronę morza, w stronę Goleniowa. Spowolnienie ruchu albo właśnie bardzo powolna jazda, niemalże taki statyczny korek. I w tej sprawie, w związku z tym, telefon od słuchacza, który mieszka w pobliżu Estrójki.
Dzień dobry, Artur z Klinisk. My będziemy mieli w tym czasie zablokowaną ulicę Czarnej Łące, w Płucicach, w Różycy. Ludzie będą jechali nad morze i będą omijali korki. Wszyscy będą jechali przez naszą wioskę. My nie mamy chodników, nie mamy jak chodzić, nie mamy jak dojechać nawet do sklepów wtedy, kiedy tak wszyscy stoją w korku. Co my mamy zrobić? Nam nikt nie chce pomóc. Każdą niedzielę mamy tutaj przeprawę przez ulicę, żeby dojść z dzieckiem nawet do przedszkola czy gdziekolwiek. Ludzie nie mogą wyjechać z domów. Nam się wydaje, że łącznik, który jest z autostrady, stary łącznik z Dąbiem, powinien być otwarty, bo wszyscy tutaj jadą przez nasze wioski, Różyce, Kliniska, w drugą stronę jest to samo. Teraz oprócz niedzieli każdej przerąbanej mamy jeszcze do tego mieć sobotę.
Dziękujemy. Nie do pozazdroszczenia sytuacja i nie widzimy tutaj prostych rozwiązań. Próbowaliśmy już kiedyś namówić Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, żeby otworzyć ten zjazd na Dąbie zamknięty, ale stwierdzono, że to droga szybkiego ruchu i nie ma takiej możliwości. No dobrze, ale jeszcze popróbujemy, może coś się uda zrobić. A co do tych chodników, to rzeczywiście kwestia jest nie do pozazdroszczenia i powinna być jak najbardziej uregulowana. Chodniki powinny powstać, powinniście czuć się tam przynajmniej bezpiecznie. Czas reakcji, teraz o przewoźnikach. W sobotę mieli protestować na węźle Goleniów Południe. Nie protestowali, ponieważ sąd apelacyjny nie wydał zgody na ten protest. Mieli zablokować całe pasy ruchu 2, czyli jedyne, w stronę morza, ale do tej blokady nie doszło i komentarz słuchacza.
Dzień dobry, Janusz Tytonek. Niech mi wskaże ten pan Krzyżankiewicz chociaż jedną rodzinę, która jedzie z centralnej Polski nad morze, że są winni tego tych zaniedbań, o których on wspomina. Próbują kosztem twojego nieudactwa wywierać presję na rząd poprzez ludzi. Tak nie powinno być. Dziękuję, pozdrawiam.
To był głos ad vocem słuchacza do wypowiedzi naszego gościa, wiceprezesa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, który stwierdził, że taka forma protestu została wybrana, właśnie blokowanie dróg przez przewoźników. No i nie chciał przyjąć do wiadomości, że lepiej byłoby chyba blokować gdzieś tam urzędy centralne w Warszawie, odpowiedzialne czy współodpowiedzialne za ciężki los firm przewozowych w Polsce. Teraz powiem, o czym będzie dzisiaj w audycji, chociaż mamy tyle zaległych maili i telefonów, że już one same są atrakcją, bo zresztą to jest największa atrakcja naszego programu, komentarze od słuchaczy, ale będą też tematy i goście. Kranówka w Szczecinie, podobno często lepsza jest ta kranówka niż butelkowana. No i my zapytamy między innymi, czy Urząd Miejski popija kranówkę, aby szczecinianom dawać przykład. To zresztą pytanie od naszego słuchacza już dobre pół roku temu chyba zadał i nie dostaliśmy odpowiedzi. Będą także sprawy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a tych spraw naprawdę jest bardzo, bardzo wiele, chociażby brak swobodnego wyjazdu autobusów komunikacji miejskiej z pętli Głębokie, dwie pętle autobusowe w Podjuchach. No, jest tych tematów około 7. Dzisiaj Kacper Rzeszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, będzie na naszej antenie. Odpowie także, czy można małego pieska wozić na siedzeniu w autobusie czy w tramwaju. A potem będzie zachęcenie do życzliwości i o tym, żeby pomyśleć o samotnych. Jest taka akcja Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Akcja nazywa się Ufunduj Dzień Wakacji Samotnym Seniorom. Jak to zrobić? Bardzo piękna idea, bo są osoby, które nawet na jeden dzień wakacji sobie nie mogą pozwolić, nie mogą nigdzie wyjechać i dla nich to będzie ogromna radość. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz wypoczynek nad jeziorem zakłócony różnymi odpadami.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sosiński. Dzwonię z jeziora Grabowo koło Stargardu Szczecińskiego. Straż leśna, która jest uzbrojona po zęby i ma piękny terenowy samochód, przyjeżdża kontrolować ludzi na plaży i tak dalej. Oczywiście to wszystko, ja się z tym zgadzam, jeśli ludzie łamią przepisy i tak dalej, ale leżą śmieci przed samym parkingiem, wyrzucają ludzie tam, bo nie ma koszy ani nic. A ta straż leśna przydała, że miała przyczepkę i jakieś rękawiczki do tego, żeby mogli wyzbierać te śmieci, butelki, które są zagrożeniem pożarowym de facto. A oni z tym nic nie robią. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Mam nadzieję, że Straż Leśna zgłasza firmom, z którymi lasy mają podpisane umowy, żeby ten teren posprzątać. Ale rzeczywiście, taka butelka, która skupia promienie słoneczne, powinna być sprzątnięta niezwłocznie i nic by się strażnikom leśnym nie stało, gdyby się po taką butelkę schylili. Przyczepka, marzenie ściętej głowy. Nie sądzę, żeby rozszerzyli swoje kompetencje i również zajmowali się wywozem śmieci. Chociaż dobrze by było, żeby te śmieci były po prostu szybko i sprawnie z lasu wywożone, ale co ważniejsze, my po prostu zabierajmy to, co przywieźliśmy, przynieśliśmy do lasu czy pod las z powrotem do swoich domów i tam wyrzućmy to do odpowiednich śmietników, jeżeli tych śmietników nie ma. A w lasach coraz mniej śmietników, dlatego że był z tym problem, dzikie zwierzęta się tam dobierały, dostawały, więc zabierajmy po prostu swoje śmieci ze sobą. A teraz niezabliźniona rana u wielu Szczecinian, czyli działki przy lotnisku w Szczecinie Dąbiu. Ten temat wywołałem kilka dni temu i telefony nie milkną. W miejscu, gdzie działek dziś nie ma, miał być stadion Pogoni albo jakieś centrum handlowe. Nic z tych planów nie wyszło, a działki zniszczone, a nasi słuchacze wciąż komentują.
Dzień dobry. W sprawie tych działek. Niszczyli działki, ludzi wypędzili. I co? I nic się nie dzieje, a tak by kwiatki rosły, ładnie by pachło, ludzie by mieli gdzie posiedzieć, fajniej by było, naprawdę. I tam, że ten działek tam nie ma, to komu to przeszkadzało, to ja nie wiem. Miało takie plany tam miały być. A po drugie, układ przestrzenny. Miała być obwodnica Dąbia, jak powstanie ten park przemysłowy. No i z ronda jest odnoga taka zrobiona, taka pusta. No i co? I miała być ulica nowoprzestrzenna, wprowadzona do przestrzennej zresztą. I co? I nic nie ma, ani przestrzennej, ani nowoprzestrzennej. Fabryki budują, całe Dąbie jest codziennie zakorkowane. Raz w jedną, raz w drugą, jak ludzie jadą do pracy i zjeżdżają. Fabryki powstały po to, żeby można było łatwo dojeżdżać. No i ta obwodnica miała być. A obwodnicy, jak nie widać, tak nie ma ani planów, ani... No niczego nie ma po prostu do tej obwodnicy. Pozdrawiam serdecznie.
Niczego nie ma, klasyk mówił, niczego nie będzie. A pan Ryszard w nastroju poetyckim spłoni do nas napisał kilka dni temu. Rozmawialiśmy już o nocnych pobudkach, które tworzą nocne dzwonki różnych służb ratowniczych, pogotowia medycznego, policji, straży pożarnej. I tak właśnie 12 lipca o godzinie 23.30 w dzielnicy Szczecin płonie. Mieszkańcy mają urlop razem z dziećmi, chcieliby odespać poranne wstawania do przedszkoli, szkół, do pracy. Ulice skrzyżowania, ulic, chodniki, przejścia dla pieszych są puste, nikogo nie ma, więc komu biją te dzwony po nocach? No i dzisiaj znowu, dzisiaj 5.25 pan Ryszard napisał. Dziś poniedziałek, godzina 4.40, pobudka. Niech wszyscy usłyszą dzwonki, bo pogotowie jedzie przez dzielnicę Szczecin płonie, ale komu biją dzwony? Ulice puste, wakacyjna cisza. Panie Ryszardzie, na samym skrzyżowaniu tam w Płoni, gdzie się krzyżują dwie ważne drogi, no powinny być te sygnały dźwiękowe. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, ale poza tym pełna zgoda. W pełni nocy nie ma co, czy świtu, używać tych sygnałów dźwiękowych. Pozdrawiamy. A propos hałasu w mieście wywoływanego przez pojazdy, czy to motocykle, czy samochody z przerobionymi silnikami, skierowaliśmy do Komendy Miejskiej Policji za poduszczeniem naszego słuchacza. Pytanie o to, ile takich akcji przeciwko właśnie tym głośnym pojazdom było w 2022 i 2023 roku. Ile osób skierowano na badanie techniczne, ile wystawiono mandatów. Czekamy na odpowiedź. A teraz komentarz do audycji piątkowej. Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, inicjatorka ustawy, która zakaże trzymania psów na łańcuchu, była naszym gościem i rzeczywiście są takie propozycje, żeby był koniec w Polsce z psami na łańcuchu. Każdy pies będzie musiał być w kojcu o odpowiednich wymiarach, natomiast łańcuchów czy jakichś ślinek do wiązania psów przy budach nie będzie można używać. W ciągu 3-4 miesięcy być może, jak dobrze pójdzie, takie przepisy będą obowiązujące w Polsce. Pani posłanka ma nadzieję, że tu będzie zgoda ponad podziałami, ale nasz słuchacz się nie zgadza.
Piotr ze Szczecina, do tej pani poseł, co jej pies śpi w łóżku. Łóżko jest dla człowieka, a dla psa jest Buda, jak świat światem. Ten pies, że śpi w łóżku, to nie znaczy, że ma wolność, ma ograniczoną wolność. Mój pies jest na łańcuchu i całą noc sobie chodzi spuszczony na luzie. Uważam, że dobrą sytuacją byłoby obowiązkowy podatek od czworonoga. I nie taki niski jakiś, jeżeli ktoś chce czworonoga, musi spełniać warunki i zanim zapłaci podatek za niego, ktoś powinien odebrać to. Jeżeli u mnie jest moja posesja własna, jak ja go będę trzymał, to jest moja indywidualna sprawa. Ja go po to trzymam, żeby miał najlepsze warunki w moim gospodarstwie. Tak samo krowa i wszystko. Wara od rolników. My wiemy, jak hodować, a dla tych z miasta możecie robić, co chcecie. Dziękuję.
Dziękujemy. Wie pan, to nie do końca tak, bo jeżeli ma pan drzewo na swojej działce przy domu, to musi pan wystąpić o zgodę do odpowiedniego organu, do gminy, o wycięcie tego drzewa. I tak samo los zwierząt nie jest tylko pana sprawą. Oczywiście dobrze, że się pan świetnie opiekuje psem czy swoimi zwierzętami gospodarskimi, ale jednak przecież nic nie zaszkodzi, jeżeli będzie kojec w odpowiednich wymiarach i tam pies również będzie na noc zamykany, a w dzień albo odwrotnie będzie sobie hasał po pana obejściu. 12.18, teraz droga, która była wyremontowana, według słuchacza już błaga o kolejny remont.
Łukasz, Moryń, witam serdecznie. Chciałbym o wyjaśnienie tematu remontu drogi, który odbywał się pomiędzy miejscowościami Stara Rudnica, Siekierki. Remont odbył się zimą w zeszłym roku. Droga jest w tragicznym stanie, wygląda gorzej niż przed remontem i były obiecanki, że to będzie wszystko zrobione, tylko zrobi się cieplej, mianowicie na wiosnę. Mamy koniec zaraz wakacji albo połowę wakacji, tam się nie dzieje nic. Kamienie rozwalają szyby w samochodach, nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Nie wiem, kto zrobił odbiór tej drogi. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję i proszę o wyjaśnienie sytuacji.
Dziękujemy, sprawdzimy, kto zlecił, kto odebrał, kto źle odebrał i będzie rozmowa na antenie. A jeszcze wrócimy do psów, chodzi o plażę i psa. Pan Tomasz do nas napisał, chciałbym poruszyć temat możliwości wchodzenia z czworonogiem na kąpieliska publiczne. Czy jest to dopuszczalne? Co tę kwestię reguluje? Regulamin kąpieliska? Jeśli dopuszcza się uczestnictwo psa, to jakie wymagania właściciel musi spełnić? Smycz, kaganiec? Wczoraj byłem świadkiem, jak nad miedwiem młoda kobieta przeprowadziła psa raz klasy pitbull. Był co prawda na smyczy, ale bez kagańca, a wokół biegało mnóstwo maluchów. Strach pomyśleć, co by się mogło wydarzyć, gdyby owemu psu któryś maluch się nie spodobał. Proszę o poruszenie sprawy dostępności kąpielisk dla psów. Panie Tomaszu, ta sprawa już była na naszej antenie poruszana i jeżeli chodzi o orzeczenia sądów co do regulaminów kąpielisk, które wprowadzały zakaz prowadzenia psów, one są takie, że to godzi w wolności obywatelskie, godzi w konstytucyjne prawa obywateli do poruszania się również ze swoimi psami, ale trzeba podkreślić, że amerykański pitbull terrier to jest pies należący do ras niebezpiecznych i taki pies oprócz smyczy musi mieć także kaganiec. To po pierwsze. Po drugie, właścicielka jest zobowiązana do sprzątania po tym psie i do tego, żeby ten pies nie stwarzał żadnego zagrożenia dla tych, którzy są na plaży. Jeżeli takie zagrożenie stwarza, jeżeli nie ma tego kagańca, należy wezwać policję, straż miejską, gminną, można najpierw zacząć od ratowników i ta pani może po prostu ponieść tego konsekwencje, właśnie nie trzymania takiego psa w kagańcu i na smyczy. Te dwie sprawy, kaganiec i smycz dla amerykańskiego pitbull terriera. To jest czas reakcji, 12.20, teraz o krzakach, ale to przeczytam, kiedy już będzie nasz gość Kacper Rzeszczyński na antenie, a jako, że maili nie brakuje, to może kolejny. Na antenie Państwa programu kilka dni temu wypowiadał się łowczy miejski Ryszard Czaraszkiewicz. Mówił o większej populacji zwierzyny dzikiej na terenie miasta Szczecinie. Pan łowczy nie wspomniał o jeleniach, które od 3 lat pojawiają się systematycznie w mojej okolicy. Ulica Miodowa, osiedle Osów. Według mojej wiedzy owe szkodniki, jak to pan słuchacz, pan Jakub napisał, pojawiły się tu z powodu populacji wilka w lasach państwowych. Co roku dzwoniłem do pana łowczego w związku ze szkodami, jakie robią owe jelenie w moim ogrodzie i okolicy. Reakcji brak. Proszę o poruszenie tej kwestii. Zastanawiam się, panie Jakubie, jak ma pan zabezpieczoną swoją ziemię, swój teren, jakimś płotem, ogrodzeniem, że te jelenie forsują bez problemu to ogrodzenie. To po pierwsze. Poza tym Osowo przylega do lasu i tam nie tylko jelenie, ale wszelkie zwierzęta i być może pojawiają się także wilki i nie ma co siać paniki. Jak zaobserwowano, wilki przede wszystkim polują na słabsze osobniki, chociażby jelenia europejskiego i takie są zjadane przez te drapieżniki, natomiast reszta może korzysta u pana ze stołu, z roślinek, które pan ma w ogrodzie, ale jeszcze raz ponowię pytanie o właściwe ogrodzenie. 12.22, czas reakcji. Teraz wrócę jeszcze do sprawy protestu, który kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu, miał miejsce przed wjazdem do IKEA w Szczecinie, przy ulicy Mieszka I czy Białowieskiej. Tam protestowała firma Ambroziak Usługi Budowlane, która uważa, że zleceniodawca prac na dojeździe do IKEA nie rozliczył się całkowicie z tej inwestycji. No i naszym gościem był pan Jan Ambroziak, właściciel firmy, który o tym opowiadał, ale okazuje się, że w tej jego relacji o tym, że firma NTC, która właśnie zleciła te prace w imieniu IKEA przy dojeździe. No, mijał się, okazuje się, pan Jan Ambroziak nieco z prawdą i przysłał nam takie sprostowanie. Chciałbym się odnieść do audycji Czasu Reakcji z 17 lipca 2024, ponieważ podczas rozmowy wynikła pewna nieścisłość, którą należy sprostować. Podczas rozmowy na antenie kwestia sprawy sądowej oraz komorniczej nie odnosiła się do firmy NTC, tylko firmy Port Handling. Miałem na myśli i inne podobne doświadczenia oraz że procesy trwają zbyt długo i są nieskuteczne. Chciałem załatwić sprawę nie angażując nikogo. Wielokrotnie rozmawiałem z właścicielem firmy NTC, upominałem się, nasz proces też był łagodny w formie. Natomiast moje roszczenia, pisze pan Jan Ambroziak, względem firmy NTC są zasadne. W załączniku zamieszczam fakturę na łączną kwotę 206 tysięcy netto oraz potwierdzenia przelewów wpłat brutto, które otrzymałem ze strony firmy NTC. No i tutaj w tym wykazie rzeczywiście widać, że brakuje kwoty 65 805 zł brutto od firmy NTC za wykonane prace przy prawoskręcie do IKEA na rzecz firmy Usługi Budowlane Jan Ambroziak. Do tej sprawy wrócimy. Oczywiście wszystkie sprostowania umieścimy na stronie internetowej Czasu Reakcji. 12:24 i czas przedstawić pierwszego gościa. Tym gościem jest pani Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Gorąco mieliśmy pani Hanno ostatnio, więc woda cieszyła się wielkim powodzeniem. No i patrzyłem na tych Szczecinian, którzy targają z tych sklepów wodę butelkowaną i tak sobie myślałem, po co oni ją targają? Przecież nasza kranówka jest nieraz lepsza od tej wody butelkowanej, czyż nie tak?
Dokładnie, można to sprawdzić na naszej stronie internetowej, ponieważ jest tam taka informacja dokładnie, ile tych minerałów w naszej kranówce jest. I gdybyśmy tak porównywali szczególnie te wody źródlane, to okazałoby się, że w naszej wodzie jest ich zdecydowanie więcej, bo w strefie wody mieszanej mamy 507 takich, jeżeli chodzi o taką sumę składników mineralnych, a popularni producenci chwalą się na przykład 200 czy 220 miligramów na litr. W związku z tym tak, nasza kranówka jest porównywalna, jeśli nie lepsza od większości wód, które kupujemy w sklepach i nie ma potrzeby targania tych ciężkich butelek, o których pan mówił. Można pić ją śmiało w naszych domach. I zresztą to nie tylko jeżeli chodzi o... Znaczy mamy takie trzy aspekty. Ekonomię, zdrowie i ekologię. Jeżeli ktoś myśli o tym, ile butelek plastikowych produkujemy, ile się pojawia w naszej przestrzeni publicznej, no to pomyślmy sobie tak, jeśli każdy z nas powinien wypić 2,5 na przykład litra wody dziennie.
Czy płynów?
Jeśli
tylko,
w ogóle płynu. Tak. Jeżeli połowa mieszkańców naszego miasta kupi taką jedną butelkę wody dziennie, to my jako mieszkańcy Szczecina wprowadzamy 4000 kilogramów plastiku każdego dnia, bo taka mała butelka waży około 20 gramów. W związku z tym mamy taki aspekt ekologiczny. Ekonomiczny, metr sześcienny wody w Szczecinie, czyli 1000 litrów, to mniej więcej 6 zł 12 groszy. No jakby za 6 zł kupimy mniej więcej na przykład 3 butelki wody, czyli jakby tutaj kolejny element. No i to zdrowie, ten skład mineralny naszej wody jest niejednokrotnie lepszy niż w popularnych wodach źródlanych. Więc można to sobie sprawdzić. I ja wiem, że teraz będą podnosić się głosy, że woda jest chlorowana, że jest niedobra, że niesmaczna. Natomiast wszystkie te argumenty, które dotyczą smaku wody i takich bardzo indywidualnych naszych elementów, można zbić takim argumentem, że jeżeli rzeczywiście ktoś uważa, że ona jest niesmaczna, to można dodać do niej cytryny albo mięty. Jeżeli woda ma kolor, który jest mętny, albo rzeczywiście ten zapach jest jakiś wyjątkowo nieprzyjemny, no to trzeba taką rzecz zgłosić albo do ZWIK-u, albo do zarządcy danego budynku.
Bo musimy, pani Hanno, pamiętać, że nieraz mamy stare instalacje, właśnie od waszej sieci idą jakieś stare, przestarzałe instalacje, więc takie osoby też mogą korzystać z kranówki, mogą sobie po prostu zainstalować filtr albo kupić taki filtr, którego się nie instaluje pod zlewozmywakiem, gdzieś tam podłącza do rur, tylko taki dzbankowy i też będzie mógł korzystać z tej wody.
Jeżeli ktoś już bardzo się opiera nad jakimkolwiek filtrem, to przede wszystkim niech go bardzo regularnie wymienia, dlatego że większość tych niezdrowych mikroświatów i mikroorganizmów to nam się produkuje właśnie na tych niewymienianych przez nas filtrach. Jeżeli chodzi o wodę, którą my jakby badamy i za którą odpowiadamy, to rzeczywiście ona jest jakby do przyłącza. W związku z tym ta część, za którą my odpowiadamy, no to bierzemy pełną odpowiedzialność za stan jakości tej wody. Za stan tej wody, czy jej jakość. Natomiast wszystko to jest przyłącza, to już instalacja wewnętrzna w budynkach, za to odpowiadają zarządcy, administratorzy, czy my jako właściciele ewentualnie domów. Natomiast pamiętajmy, że ta woda jest w ciągłym ruchu. Ona jakby płynie. Jest niej naprawdę niewielkie prawdopodobieństwo, że gdzieś w naszej rurze jest coś, co ewentualnie może nam zaszkodzić.
Ja przy naszym telefonie...
Jeżeli woda jest, nie wiem, żółta, brązowa, jej kolor czy zapach odbiega od normy, no to wtedy zgłaszamy, tak? Natomiast to są jakieś tam pojedyncze przypadki.
Pan Roman jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mnie interesuje sprawa, na ile woda jest oczyszczana ze środków chemicznych. Już pani powiedziała, że chlor jest, no chlory odkażacie wodę.
Nie, nie, ja nie powiedziałam, że chlor jest.
Tylko, że ludzie mówią, że jest chlor.
Aha, ludzie. No, znaczy to, bo to jest tak, ciągle jeszcze pokutuje takie mity, które kiedyś narastały. Nasza woda nie jest chlorowana. Ona jest na samym końcu dezynfekowana takim dwutlenkiem chloru, natomiast są to bardzo śladowe ilości i jakby chloru samego w sobie do wody nie dodajemy.
Dobrze, a pestycydy i inna chemia?
Ale pan...
Ze środków chemicznych, które są w wodzie.
Ale skąd te środki chemiczne miałyby się wziąć w wodzie? Jakby cały proces uzdatniania wody, jakby musimy wiedzieć, że woda przede wszystkim płynie do nas z nadniedwia, ta główna. Ona jest dezynfekowana, potem jest specjalnie oczyszczona kilkoma różnymi, że tak powiem, takimi technicznymi, mogę tutaj rzucić elementami, to szkoda naszego czasu. Jest kilkukrotnie filtrowana, potem jest utleniana, potem znowu filtrowana i dezynfekowana już na ten czas, że tak powiem, podróży do...
Dobrze. Panie Romanie, a jakie ma pan konkretne związki chemiczne na myśli?
No więc właśnie, jakby o jakie chodzi?
Ja nie jestem chemikiem, ale z tego co wiem, to woda zawiera jednak te środki chemiczne. A nawiasem mówiąc, ja serwisuję filtry do wody i klientka moja miała dwa razy w przeciągu tygodnia problem z wodą. To było na Skolwinie. Tam wodociągi coś robiły i ta woda była według niej nie do picia, faktycznie miała bardzo niedobry smak. Pomimo, że przeszła.
Dziękujemy pani Janie, pozdrawiamy.
Zasadnie, że tak. Jeżeli rzeczywiście prowadzone są jakieś prace i na wodociągu jest jakaś awaria, no to przez chwilę jakby coś tam może przy potem płukaniu, przy zamknięciu tego rurociągu i potem przy przepłukaniu może gdzieś tam do naszego kranu jakiś element się przedostać, ale to tylko przy okazji awarii.
No i pani Hanno, trzeba dodać, że...
badamy, ale już, tylko jeszcze powiem, ponieważ my badamy wszystkie parametry na kilku etapach w zakładzie produkcji wody i potem już w mieście. Codziennie badanych jest 26 różnych parametrów, a pełna analiza to jest, pełna taka miesięczna analiza to jest 60 różnych analiz.
No, pani Hanie,
i to
tam
są i fizokemiczne, i bakteriologiczne. No, jakby tak. Nie ma możliwości o żadnych pestycydach czy innych, o których pan mówił.
Chodzi o przekroczenia różnych substancji, bo jeżeli wszystko jest w normie, no to na tym polega świat, że mamy różne substancje, różne związki chemiczne w wodzie i tak dalej. Kwestia jest tego, w jakich ilościach śladowych, nie mających wpływu na nasze zdrowie.
Gdybyśmy zbadali wodę w Miedwiu i chcieli się na jej napić, to ona rzeczywiście ma tam różne związki, bakterie i historie. Natomiast po to jest cały ten proces uzdatniania, bardzo mocno wyśrubowane normy, nie tylko polskie i europejskie, badane na kilku etapach. Przecież nikt nie mówiłby głośno o tym, że można pić wodę z kranu, narażając zdrowie albo życie innych osób, bo zarówno ja, jak i połowa zakłady wodociągów kanalizacji w Szczecinie i w innych dużych miastach, po prostu poszlibyśmy do więzienia, gdybyśmy chcieli truć ludzi. W związku z tym, jeżeli ktoś głośno mówi od lat, że woda w Szczecinie jest zdatna do spożycia, że nie trzeba jej filtrować, to naprawdę proszę wierzyć. A jeżeli zdarzają się sytuacje, że odkręcamy kran, woda leci żółta, to trzeba zadzwonić, bo może rzeczywiście było tak, że była jakaś awaria, może jest jakiś problem wewnętrznej instalacji w budynku. Natomiast woda w Szczecinie naprawdę, proszę mi wierzyć, ma jakością,
no i
nie ustępuje
wodą
butelkowaną.
Jakości, swego czasu nasz słuchacz przysłał takie kąśliwe pytanie, myśmy je wysłali do magistratu o wodę butelkowaną w magistracie, czy urzędnicy piją wodę butelkowaną. I to jest rzeczywiście zasadne pytanie, bo skoro państwo jako ZWIK zachwalacie wodę w kranach, no to czemu urzędnicy mieliby pić wodę butelkowaną? Jak to jest? Czy magistrat zamawia wodę butelkowaną? Czy pani ma wiedzę na ten temat? Czy jednak musimy zapytać
magistrat? Nie tylko magistrat, ale i inne miejskie jednostki z zarządzeniem prezydenta nie powinny zakupować wody mineralnej butelkowanej, tylko pić wodę, w sensie urzędnicy czy pracownicy miejscy powinni pić wodę tą właśnie z kranu. U siebie również naszym pracownikom przekazaliśmy bidony, są dzbanki. My też swoich pracowników zachęcamy do tego, żeby pili wodę kranową, więc nie, w miejskich jednostkach nie powinno się i nie powinny być kupowane żadne wody butelkowane.
I pan Paweł jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle.
Od 30 lat piję wodę z kranu, naszą szczecińską. Na śniadanie, na obiad, na kolację. Tyle to sobie tam rano kawę zrobię. Nigdy nie przygotowuję, zawsze z kranu, tak? Wieczorem
bardzo.
Zawsze woda.
Na zdrowie.
Ponad 30 lat. Woda mi smakuje i jest bardzo dobra.
I jak się pan czuje?
Jeszcze raz?
Jak się pan czuje?
Ja, super!
Bardzo cieszymy się, pozdrawiamy serdecznie, panie Pawle.
Przepyszna. Tyle to, jak teraz pojechałem do Stargardu, tam to tak cud tym żelazem, nie?
Aha, a u nas nie?
Nie. Ponad 30 lat, wodę z kranu.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Pani Hanno, jest taka akcja Pij kranówkę. To jest akcja głównie do szkół i to państwo prowadzicie takie działania, żeby były takie poidełka dla dzieciaków?
Zasadniczo w ramach tej naszej akcji Pij kranówkę zachęcamy wszystkich Szczecinian do tego, żeby spróbowali i żeby przekonali się do naszej wody właśnie kranowej. No ale wiadomo, czym skorupka nasiąknie za młodu, tym potem lepiej jest, że tak powiem, w dalszej części życia. I dlatego właśnie najmłodszych mieszkańców naszego miasta edukujemy najmocniej. Prowadzimy różne akcje i kampanie w szkołach. Chodzimy, rozmawiamy z dziećmi o tym, jak ta woda jest ważna. Skąd ona się w ogóle bierze? Dlatego, że ciągle część osób myśli na przykład, że z Odry, a nie z miedwia. I że to miedwie jest takie płytkie i małe, a ono jest przecież duże. Jest jednym z największych jezior w Polsce. W związku z tym najpierw szkoły i uczniowie, teraz nawiązaliśmy współpracę również z fabryką wody, żeby jeszcze więcej osób mogło dowiedzieć się o zbawiennym wpływie tej kranówki. Ale w ramach tego programu nie tylko takie prelekcje czy pogadanki, ale także takie fizyczne elementy. W ostatniej części, czy w wydaniu, w takim pierwszym naszego projektu, wytypowane zostały 23 szkoły, w których zamontowaliśmy 40 poidełek. Takie ścienne dystrybutory do napełnienia bidonów właśnie się pojawiły w tych szkołach i one miały jakby zachęcać. To nie jest nic innego niż ta woda, którą mamy w kranach w toaletach. No ale gdzieś tam w głowie dzieci i dorosłych też jest, że gdzieś tam ta toaleta może nie być jakimś tam czystym pomieszczeniem. Niemniej to jest ta sama woda, ale jakby inaczej podana. W głowach jest taka myśl dzieci, że można ją pić. Wiem, że korzystają, biorą bidony i nalewają sobie wodę. Nie muszą nosić ciężkich plecaków do szkoły jeszcze obciążonych wodą. Natomiast nie kończymy na tym jednym projekcie, którego koszt to 250 tysięcy, dofinansowany w 100 tysiącach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wystartowaliśmy jakby z nową edycją wspólnie z Urzędem Miasta. Jesteśmy teraz w fazie typowania kolejnych szkół, czy rekrutowania ich, żeby mogły wziąć udział w naszym projekcie, żeby w kolejnych szkołach również te poidełka zamontować, żeby w mieście było ich coraz więcej.
I a urzędnicy? Żeby to uczniowie... Urzędnicy, wróćmy jeszcze do urzędników magistratu i innych spółek miejskich. No, mają takie zalecenie, żeby korzystali z tej wody kranowej.
Tak, mają. Wiem, że w Urzędzie Miasta w ogóle jest poidełko również dla interesantów. W związku z tym to nie tylko ZWIK, ale też inne miejskie jednostki jakby są zachęcane do tego, żeby z tej wody kranowej korzystać i żeby nie pić, nie kupować tych butelek plastikowych. No jakby dajemy sami przykład i liczymy na to, że zgodnie z wewnętrznymi regulacjami inne jednostki również do tego się stosują.
Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Bardzo dziękujemy pani, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia. I szanowni państwo, pijmy kranówkę śmiało na zdrowie.
Wszystkiego dobrego. 12:38, a teraz kolejny gość, pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, panie Kacprze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Kacprze, ostatnio na antenie zajmujemy się sprawą firmy Ambroziak Usługi Budowlane i NTC. Ta firma NTC zleciła firmie Ambroziak Usługi Budowlane wykonanie tego prawoskrętu do IKEA. No i tutaj firma Ambroziak twierdzi, że firma NTC nie zapłaciła za jedną z faktur. To jest ponad 50 tysięcy złotych za właśnie wykonanie tego prawoskrętu. I w tym kontekście pojawiły się tam kwestie, pytania, czy ta inwestycja jest odebrana, czy ten fragment Mieszka Pierwszego z tym prawoskrętem został dopuszczony do ruchu, czy ma pan informacje na ten temat, bo to może być kluczowe. Firma Ambroziak może nie dostaje pieniędzy, dlatego że firma NTC wie, że to jeszcze nie zostało odebrane, czy wdrożone do ruchu miejskiego.
Moje informacje są takie, że nowa organizacja ruchu została zatwierdzona tam i wprowadzona zgodnie z projektem, natomiast nie zostały odebrane roboty budowlane, ponieważ wykonany etap jest tylko jednym z kilku etapów tego zadania.
I tam są jeszcze prowadzone jakieś prace?
No tak, tak to wygląda. Tak to wygląda, że nie jest w całości zakończone.
A wie pan, o co chodzi konkretnie? Jakie prace nie zostały wykonane?
Nie mam na tą chwilę szczegółowych informacji dotyczących tego. Natomiast no, tak jak mówiłem, że to jest jakby jeden z kilku etapów tego zadania większego.
To będziemy drążyć pana także, poprosimy o sprawdzenie. My swoimi kanałami będziemy sprawdzali, jakie to roboty nie zostały jeszcze dokończone, wykonane, bo może stąd się bierze to, że firma NTC, szkoda zresztą, że w takim razie nam wprost tego nie napisze, nie płaci tych należności firmie Jan Ambroziak Usługi Budowlane. Zresztą trzeba podkreślić, firma NTC twierdzi, że nie ma żadnych zobowiązań wobec firmy Jan Ambroziak Usługi Budowlane. Zostawiamy ten temat, teraz przenosimy się, bo mamy sporo tematów, więc musimy ruszać. Staw Brodowski, przystanek, posłuchajmy słuchaczki.
Ja dzwonię w sprawie, której już dzwoniłam wcześniej. W telefonie mam zaznaczone, że na 1 lipca, ale dzwonię w sprawie przystanku, przystawie Brodowskim, gdzie zgłaszałam, że od miesiąca co najmniej nie ma rozkładu na żaden autobus. Sprawdziłam, jest 7 linii tych autobusowych. Widzę, że gablota już została, już była naprawiona w piątek, a dzisiaj mamy już za chwilę wtorek, a właśnie mamy następny tydzień już i nie ma ani jednego rozkładu na żaden numer. Tu już z sąsiadami po prostu ręce załamujemy. Pozdrawiam, dziękuję.
Ale słyszałem, panie Kacprze, że już ten rozkład się pojawił.
Zgadza się, w ubiegłym tygodniu, dokładnie 17 lipca, zostały uzupełnione wszystkie rozkłady wraz z numerami linii na tym przystanku, o którym jest mowa.
No to cieszymy się, że nastąpiło to, co nastąpić powinno, bo z tego, co pamiętam, to wiata należy do jakiejś firmy zewnętrznej. No i jak ta wiata została tam naprawiona, to pojawił się ten rozkład. A teraz sprawa od kierowcy autobusu miejskiego z Pętli Głębokie.
Janek Spolic, kierowca autobusu. Proponuję utworzenie śluzy czerwonej, tak jak się to robi rowerom, na wyjazd autobusów w pętli głębokich. Ponieważ wszystkie autobusy są zmuszone wymuszać na innych użytkownikach drogi wyjazd, bo inaczej nie mogą wyjechać. To raz. Drugie, brak ubikacji całodobowej na pętli głębokiej. Pasażerowie nie mają jak skorzystać. Autobus jeżdżą całą dobę, ponieważ komunikacja nocna też jest. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Może zaczniemy od tej całodobowej ubikacji. Z tym jest taki problem, że tam są koczowiska bezdomnych, też dewastacje. Czy jest szansa na taką całodobową ubikację z monitoringiem? No oczywiście nie wszędzie może być monitoring w kabinie, broń Boże.
No tak, zgadza się pan co? Temat toalet na pętli głębokiej, ale nie tylko. Jest to temat, który podlega jakby ZUK-owi od jakiegoś czasu, zostały im przekazane. Natomiast rozmawiałem dzisiaj z ZUK-iem troszkę na ten temat i myślę, że no, tak jak informacje są takie tam, że zostały mi przekazane, że one są czynne, te toalety tam od godziny 9 do 20. Natomiast poza sezonem, tam w tym faktycznie w sezonie letnim ruch się obserwuje, natomiast poza sezonem letnim jest bardzo mało osób, które odwiedzają te toalety. W skrócie jest małe zainteresowanie. Więcej nie chciałbym mówić, bo to jakby nie jest moja jakby działka.
No, tak
natomiast
jest.
Mogę powiedzieć, że one po prostu obecnie działają.
Dobrze, obecnie działają całą dobę, czy w godzinach?
Nie, od 9 do 20.
Od 9 do 20.
Tak, one są czynne od 9 do 20.
Dobrze, to jeszcze teraz ten wyjazd z Głębokiego. Czy to pierwszy taki głos, jaki państwo jako ZDITM słyszycie w tej sprawie, czy już inni kierowcy także zgłaszali ten problem? Bo tam rzeczywiście właśnie przy samym skrzyżowaniu jest ten wyjazd z pętli na Głębokim.
Jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć, że to jest pierwsza tego typu jakby zgłoszenie, natomiast tego wyjazdu z Głębokiego. Natomiast znowu nie jest to jakby właściwość do końca Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Myślę, że więcej informacji można znaleźć na ten temat i jakby rozwiązań, które można by tam ewentualnie zastosować, no w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.
Dobrze,
tam
to w takim razie.
Można by więcej na pewno informacji otrzymać.
To udamy się tam
na przykład.
Udamy się tam mailowo, być może nawet osobiście, kto wie. Dziękujemy za tę odpowiedź. I teraz przychodnia przy ulicy Dibuła.
Stały słuchacz, chciałem poruszyć sprawę dziur w jezdni. W przypadku ulicy Dibuła, przy wjeździe do przychodni, tam jest tak poberywana jezdnia, ten wjazd, że no po prostu czasami samochodem strach wjechać. Nie mówiąc o tym, że często się tam przywozi ludzi chorych, którzy zaraz to odczuwają, jeżeli ten samochód wpada w takie te dziury. Czy nie można tam tego naprawić, tam jest dosłownie kilka metrów tego wjazdu, żeby można było to naprawić, ulżyć tym ludziom, którzy chorzy przyjeżdżają tam do tej przychodni i samochodom, które no, muszą tam pokonać te dziury przy wjeździe na Dibuła. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Czy będzie łatanie, panie Kasprze?
Panie redaktorze, nie mam jeszcze informacji na ten temat, nie udało mi się zdobyć. Natomiast mam w pamięci oczywiście, jak tylko będę miał informację na temat ulicy Dibuła i potencjalnego łatania dziur, to przekażę Państwu, czy chętnie porozmawiam na ten temat. Po prostu potrzebuję trochę więcej czasu w tym temacie.
Dobrze. I teraz pytanie o Podjuchy. Piszę do Państwa, napisał pan Szymon, w sprawie starej pętli w dzielnicy Podjuchy. Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć, po co na dzielnicy, gdzie jest 3000 mieszkańców, zarząd dróg utrzymuje dwie pętle w odległości około 800 metrów od siebie? Dlaczego dalej zarząd dróg i transportu miejskiego nagina rzeczywistość i mówi, że nie może przedłużyć trasy linii 61? Pomijam, że po zmroku połowa lamp na tej pętli nie działa, a po wczorajszym dużym opadzie deszczu, bo to mail z 11 lipca, tak, długo czekaliśmy na odpowiedź, autobusy dosłownie pływały. Czy da coś się z tym faktem zrobić? No to pytanie, panie Kasprze, czy potrzebne są dwie pętle w Podjuchach?
ZDTM nie nagina rzeczywistości. Wydłużenie linii 61 wymaga dodatkowego taboru i z uwagi na ograniczone jakby możliwości kadrowe operatora zmiana ta nie została do dzisiaj wprowadzona. Niemniej jednak założenia od początku były takie, iż w momencie uruchomienia SKN i wprowadzenia wspólnej taryfy biletowej linii 61 zostanie wydłużona do przystanku Podjuchy Dworzec, czy docelowo SKN Podjuchy. No a w obecnej chwili nie można zrezygnować z pętli Podjuchy, gdyż jest to istotny przystanek dla mieszkańców tego osiedla. ZDTM planuje utworzenie przystanków przelotowych w ciągu ulicy Metalowej na wysokości starej pętli. Do tego czasu nie ma możliwości jakby zrezygnowania z utrzymywania dwóch pętli.
A nie można po prostu wydłużyć linii 61, żeby jechała dalej? Co to jakoś rozkłada na łopatki rozkład jazdy?
Tak jak wspomniałem wyżej, są problemy jakby nie leżące po naszej stronie do końca i no, w obecnej chwili no nie jest to możliwe.
I na nasz telefon bezpośrednio do studia 510-37-36 dzwoni pan Henryk, chyba w sprawie skrzyżowania Wawrzyniaka, bohaterów Warszawy, Mickiewicza. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Henryk Taksówkarz właśnie. Przed sekundą właśnie przejeżdżałem przez to skrzyżowanie. Jest ono już w pełni oddane chyba ponad 3 tygodnie, jak się nie mylę. I w dalszym ciągu nie ma oznakowania PIOS nowego i poziomego. Czy pan ZDITM wreszcie odpowie, kiedy to będzie?
A od której strony, panie Henryku, nie ma tego pionowego?
Ani od strony, jakby pan jechał z góry Mickiewicza, aha, w kierunku CPN-u, w kierunku Pogodna. I jak się jedzie Bohater Warszawy, również nie ma oznakowania. Tam jadąc od Pogodna, jakieś tam oznakowanie jest. Ale tu właśnie od tych dwóch stron nie ma oznakowania ani pionowego, ani poziomego. Są te zdarte, te żółte, co były tymczasowe na czarno, ale nie ma poziomego i pionowego oznakowania.
Dziękuję bardzo, panie Henryku. Pozdrawiamy serdecznie. Panie Kasprze, prosimy sprawdzić to. Ja tam byłem. Mnie się wydawało, że tam jeszcze jest okej z tym oznakowaniem, ale może źle mnie się wydawało, mimo że jestem także kierowcą. To w takim razie kolejna sprawa. Przystanek tymczasowy u zbiegu Matejki i Malczewskiego. On się teraz znalazł tam, gdzie jest taka willa pomiędzy Księżnej Salomei a ulicą Bazarową. Tam jest ten przystanek. Przypomnijmy, tam są teraz prowadzone prace na tym skrzyżowaniu, o którym mówiłem, Matejki i Malczewskiego. Tam powstanie między innymi ścieżka rowerowa. Posłuchajmy.
Witam serdecznie. Kieruję się z takim apelem do organizatorów ruchu w Szczecinie, ZDTM zapewne. Chodzi mi o skrzyżowanie ulicy Matejki i Malczewskiego. W tej chwili jest tam przebudowywany chodnik, jest tam robiona ścieżka rowerowa, jest tam zamknięty przystanek autobusowy linii 107-101 i tam jeszcze paru. Przystanek został przesunięty w kierunku Księżnej Salomei. Niestety jest to bardzo słaby pomysł ze strony organizatorów. Powoduje korki, powoduje zatory drogowe, powoduje problemy z przepustowością wjazdu do Księżnej Salomei, autobusy zatrzymujące się na tym przystanku tymczasowym po prostu uniemożliwiają płynny przejazd. Dzwonię z taką propozycją, żeby zarząd dróg umieścił ten przystanek tymczasowy na ulicy Malczewskiego. Tam na tym wyłączonym odcinku pasa ruchu, który po prawej stronie jest wyłączeniem Malczewskiego, tak większość ludzi wysiadająca na tym przystanku Matejki kieruje się w stronę tam sklepu Galaksy, kieruje się w stronę przystanku tramwajowego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się.
Dziękujemy. Czy widzą Państwo w Zarządzie Dróg możliwość przesunięcia tego przystanku za skrzyżowanie w stronę Centrum Handlowego Galaksy, czy bardziej w stronę ZUS-u, bo to tam w tamtym rejonie?
Przystanek został, o którym mówimy, został wprowadzony zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu zadania spójne trasy rowerowe dla Szczecina, ulica Matejki. Korki, które tworzą się jakby na dojeździe do skrzyżowania Matejki z Malczewskiego, są w większej mierze jakby skutkiem zwężenia jezdy do ulicy Matejki do dwóch pasów i wyłączenia jakby prawoskrętu. I na proponowanym przez słuchaczy odcinku ulicy Malczewskiego zaraz przy ulicy zlokalizowana jest ścieżka rowerowa i to jest jakby kłopot i ze względów bezpieczeństwa jakby unika się sytuacji, w których lokalizuje się przystanek autobusowy bezpośrednio na ścieżce rowerowej. To po prostu grozi potencjalnymi kolizjami jakby rowerzystów z pieszymi, z wysiadającymi ludźmi z autobusu, więc no, nie jest to najlepsza lokalizacja właśnie z tego.
Bo tutaj mamy do wyboru, bo można by zamknąć ten odcinek ścieżki rowerowej, a rowerzystów przenieść na przykład aleję Parku Żeromskiego wzdłuż ulicy Matejki. No, to by było jakieś rozwiązanie. I pytanie, na ile by w ogóle te korki się zmniejszyły, gdyby ten autobus tam nie stawał, gdzie staje obecnie, bo tam korki i tak są gigantyczne, tak, prawda? Bo mamy różne przebudowy, niedługo będą Toll Ship Races, finał wielkich żaglowców, będzie zamknięta Jana Skolna na dole, więc no, sprawa jest rzeczywiście trudna, ale Państwo jednak stoicie na stanowisku, że tu, gdzie jest, ta lokalizacja jest najwłaściwszą i ścieżki rowerowej nie zamierzacie zamykać.
Na razie nie myślimy, że ta lokalizacja, która obecnie jakby występuje podczas przebudowy, jest jakby najlepsza. Wiemy, że jakby też jest to uciążliwe dla kierowców, szczególnie ten etap jakby przebudowy. No stąd też prośba i apel z mojej strony, żeby jednak wybierać, jeśli jeździmy samochodem, żeby wybierać objazd przez Jana Kazimierza, jeżeli możemy. Będzie myślę prościej i szybciej.
I na zakończenie ja powtórzę pytanie naszego słuchacza sprzed kilku dni. Dlaczego przystanki autobusowe w Szczecinie są wybrukowane? Ja na antenie odpowiadałem, że prawdopodobnie dlatego, że kostka brukowa jest twarda, jeżeli jest dobra podbitka, to jest stabilna, a asfaltowe przystanki, no często kiedy są upały, ciężkie autobusy stają, no i po pewnym czasie robią się kolejny. Czy jest tak, czy może inny powód?
Wie pan co, ten, który ja otrzymałem tego maila, tam pan mówił o zatorce autobusowej Kamiennej, to prawda, ale nie na terenie już miasta gminy Szczecin, więc szczerze mówiąc nie mam jakby większych informacji. Myślałem, że odniesiemy się do tego konkretnego przystanku, a on nie był po prostu nasz.
A możemy się odnieść do przystanku, który nie był wasz?
No właśnie.
Nie.
Nie, bo to jakby to nie jest nasz, to jest poza miastem. To chyba jest gmina Baskowo, z tego co wiem, więc to już nie jest nasza robota.
Bo słuchacze też wskazywali, że za to taki przystanek wybrukowany jest śliski zimą, no ale są firmy, które mają to posypywać. Dobrze, to zapytamy.
Na przykład jest też, z tego co wiem, to tak mogę na szybko odpowiedzieć, faktycznie kostka brukowa jest bardziej śliska, ale mówię tak o kierowca, zaznaczam. Faktycznie, ale to też na przykład wiosną, czy nawet latem, ona jest po prostu...
To w takim razie poprosimy, żeby pan sprawdził, jak to jest w Szczecinie. Nie odnieśmy się już do tego konkretnego przystanku, bo on jest poza Szczecinem, ale czemu właśnie w Szczecinie używa się kostki brukowej do utwardzania, czy w ogóle wykonywania nawierzchni przystanków. Dziękuję bardzo za dziś. Pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Do usłyszenia.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. 12.53 i to najwyższy czas do tego, żeby porozmawiać o takim wakacyjnym czynieniu dobra. Przy naszym telefonie pani Paulina Łatacz ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Paulino, państwo prowadzicie taką piękną akcję od kilku już lat chyba, prawda? Żeby zafundować samotnym osobom, starszym, seniorom dzień wakacji. Proszę powiedzieć, na czym to polega, jaka jest idea, jak można ten dzień wakacji osobom, których nie stać na wakacje, właśnie takie wakacje ufundować?
Tak, wakacje jednego dnia jest to nasza inicjatywa, w której darczyńcy mogą zdecydować, gdzie chcą wysłać seniora na krótki wypoczynek. Wspomniał pan, że o kwestiach finansowych, tak, ale wielu seniorów też nie może sobie pozwolić na krótki wypoczynek z powodu problemów zdrowotnych i ograniczeń ruchowych. Wśród naszych podopiecznych są na przykład starsze osoby, które poruszają się na wózku lub o kulach i samodzielnie nie są w stanie opuścić swojego mieszkania, nawet wyjść na spacer czy pod blok. I właśnie z myślą o takich osobach organizujemy krótkie, jednodniowe wyjazdy.
I o jakich wpłatach mówimy, pani Paulino? Gdzie należy na stronę, rozumiem, wejść Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich? I tam jest taki link i właściwie strona, podstrona Ufunduj tak. Dzień Wakacji Samotnym Seniorom, prawda? Klikamy, wspieram, tak, tak. Wpłacam. I ile tutaj tak. możemy wpłacić? Jaką kwotę?
Tyle, ile chcemy. Możemy na przykład ufundować wycieczkę z przewodnikiem, możemy ufundować seniorowi bilet wstępu do muzeum, możemy posiłek gdzieś w ulubionej restauracji, czy kawę i ciastko na takich wakacjach. Możemy też transport specjalistyczny zapewnić seniorowi, właśnie osobom, które nie są poruszają się na wózku. Także jest pełna dowolność. Można też na naszej stronie www.malibracia.org.pl/wakacje łączyć połączyć po prostu różne możliwości.
Różne możliwości wybrać, wsparcia. Tak, i wybrać. Tak, można dokładnie. Wpłacić 60 zł na dojazd, można wpłacić na przykład 150 zł wizyta z przewodnikiem,
dokładnie,
gdzieś 40 tak. zł posiłek, pamiątkowe zdjęcie, 20 zł transport dla seniora na wózku, 600
tak,
zł. Namawiamy
najdroższy.
Naszych słuchaczy w takim razie, żeby wejść na tę stronę malibracia.org.pl. Tam wszystkie informacje. Ufunduj dzień wakacji samotnym seniorom. Bardzo pani dziękuję, pani Paulina Łata.
Dobrze.
Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
I dziękujemy naszym słuchaczom. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Słyszymy się jutro po godzinie 12.